Gość dnia Radia Gdańsk.
Krzysztof Dośla, przewodniczący zarządu regionu gdańskiego NSZZ Solidarność, z którym rozmawia Michał Pacześniak.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dzień dobry państwu.
Sejm uchwalił w środę nowelizację ustawy, zgodnie z którą jeśli niedziela przypada 24 grudnia, a tak właśnie jest w tym roku, to dwie kolejne niedziele poprzedzające Wigilię będą handlowymi. Jak Solidarność ocenia te zmiany, no, które zaczynają wchodzić w życie? Czy szykuje się nam liberalizacja handlu w niedzielę?
No, takie zapowiedzi słyszymy i gdzieś tam echa takich dyskusji prowadzonych w ugrupowaniach politycznych słyszymy. No muszę się przyznać rzeczywiście, że to, że w tym roku akurat tak nieszczęśliwie się zbiegło, że ta ostatnia niedziela przypada 24 grudnia. Mówię o projekcie czy o ustawie, której myśmy byli wnioskodawcami, mówię Solidarność jako inicjatywa obywatelska. Natomiast no, wychodziliśmy z samego początku z założenia, że w ogóle handel w niedzielę to jest, jeżeli już, to jest zło konieczne. Moje zdanie osobiste, że no, nie jest konieczne prowadzenie handlu w niedzielę i zmuszanie ludzi do pracy, żeby w niedzielę, kiedy mogliby odpoczywać. Mówimy to o sytuacji oczywiście takiej, gdzie, o czym wiemy, większość placówek wielkopowierzchniowych, tych sieciówek tak zwanych, w Polsce akurat pracuje w permanentnym niedoborze pracowniczym. Podobnej wielkości sklepy w krajach ich pochodzenia, czy to będą Niemcy, czy to będzie jakikolwiek inny kraj europejski, tam zatrudnienie jest większe średnio 15-20 nawet procent. Przy wykonywaniu tych samych zadań i bardzo często przy niższej sprzedaży i przy niższej efektywności sprzedaży i przy wszystkich niedzielach wolnych od pracy, żeby nie było niejasności. W Polsce obsady są okrojone maksymalnie, jak się da. Dodatkowe dni pracy będą powodowały dodatkowe zmęczenie, będą powodowały niestety, bo to statystyki są bezlitosne, większą ilość wypadków przy pracy. I tak już w sieciach wielkopowierzchniowych jest bardzo duża rotacja pracownicza. Zakładam, że jeżeli te pomysły niemądre będą miały być realizowane o przywracaniu niedziel jako niedziel pracujących, to po prostu ta rotacja będzie jeszcze większa. Albo będziemy świadkami tego najgorszego, czyli zwiększonej ilości wypadków przy pracy i różnego rodzaju dramatu, wypalenia psychicznego, bo to jest przecież praca też i w stresie ciągłym, bo to jest w kontakcie z ludźmi. Także ja zalecam tylko i wyłącznie umiar i rozsądek wszystkim tym, którzy działają na rzecz obcych koncernów i za wszelką cenę usiłują tym obcym koncernom dodatkowe pieniądze do kieszeni wpychać.
Panie przewodniczący, czy w razie sytuacji, że te pomysły zaczną wchodzić w życie i będą no, jeszcze bardziej, że tak powiem, postępowe, jeszcze bardziej liberalizujące handel w niedzielę, czy Solidarność wyjdzie na ulicę, będzie protestować, to jest przecież wasza umowa.
Będziemy oczywiście korzystali z wszelkiego rodzaju możliwości i środków, jakimi dysponuje związek zawodowy. Ja mam nadzieję, że aż tak niemądrzy w większości parlamentarnej posłowie się nie okażą. A jeżeli będą dalej parli w takim kierunku, tak jak powiedziałem, bardzo nierozsądnym, to wówczas będziemy prosili jeszcze pana prezydenta jako tą instancję, od której też będzie zależało, czy dany dokument, akt prawny wejdzie w życie lub nie. Po prostu wykorzystamy wszelkie możliwości, jakie są w interesie, i to dobrze pojętym interesie, ponad miliona pracowników, bo mniej więcej taka grupa pracownicza funkcjonuje w sklepach wielkopowierzchniowych. Jeszcze raz powtórzę, te państwa, akurat z których kapitał większości sklepów wielkopowierzchniowych w Polsce znakomicie się ma, w tych państwach akurat nie pracuje się w niedzielę, a też przypomnę, że do niedawna i ciągle to się niewiele zmieniło, te koncerny w stosunku do zysków i obrotów, jakie w Polsce osiągają, płacą w Polsce niewielkie podatki. I tu nie słyszymy, żeby cokolwiek miało się zmienić. Natomiast usiłuje się znowuż wykorzystać pracowników do zwiększania zysków tych koncernów, bo do niczego innego tak naprawdę.
Panie przewodniczący, marszałek Sejmu zapowiedział likwidację sejmowej zamrażarki. Wy mówicie sprawdzam. Dwa projekty, które bardzo interesują Solidarność. W tej chwili znajdowały się w zamrażarce. Mowa o emeryturach stażowych. Czy oczekujecie tego, że no jeden z nich zostanie przyjęty? Znaczy, jesteście w stanie pogodzić się z jednym i z drugim, z tego co pamiętam.
Nasz projekt jako inicjatywa obywatelska, złożony w 2021 roku, czyli ponad 2 lata temu już w tej chwili, nie ulega przedawnieniu i nie kończy się jego żywot wraz z końcem kadencji parlamentu. Bo prezydencki projekt, przypomnę, niestety też taki los spotkał, czyli leżał i czekał cierpliwie i nie doczekał się. Natomiast nasz musi być procedowany. Nasz był już po pierwszym czytaniu, gdzie po pierwszym czytaniu uzyskał pozytywną ocenę, na tyle pozytywną, że został skierowany do drugiego czytania. Niestety w tej chwili musi się ta procedura sejmowa zacząć od pierwszego czytania. I mam nadzieję, że jak najszybciej, dlatego że to jest projekt, który dotyczy olbrzymiej ilości Polek i Polaków, zostanie poddany procedowaniu i że tutaj pan marszałek zrealizuje to, co zapowiedział, czyli zlikwiduje i zamrażarkę tak zwaną sejmową. Czyli te projekty, które są i powinny zostać poddane procesowi legislacyjnemu, temu procesowi zostaną poddane i to jak najszybciej.
To wyjaśnijmy słuchaczom, na czym polega ten projekt? Co zmieni się, jeśli chodzi o ten system emerytur?
My mówimy o emeryturach ze względu na ilość lat. Zresztą to jest przepracowanych lat. To jest nic innego jak realizacja tak naprawdę 14 postulatu strajków sierpniowych sierpnia roku 80 z Gdańska. W którym to postulacie mówiliśmy o obniżeniu wieku emerytalnego do 55 lat dla kobiet i 60 dla mężczyzn lub po przepracowaniu 30 lat dla kobiet i 35 lat przez mężczyzn. Dzisiaj mówimy o emeryturze stażowej, która przysługiwałaby pracującym, niezależnie od wieku, po przepracowaniu 35 lat przez kobiety, 40 lat przez mężczyzn. Ostatnie propozycje rządowe, które gdzieś tam się powolutku finalizowały w postaci projektu ustawy, mówiły o tym, podwyższając troszkę niestety ten próg, o którym myśmy mówili w projekcie ustawy obywatelskiej, 38 lat dla kobiet, 42 lata dla mężczyzn. I tutaj byliśmy w kontakcie z rządem i prowadziliśmy jako związek rozmowy. No zobaczymy. Nasz projekt jest bardzo konkretny, poparty przez określoną, wymaganą ilość podpisów obywateli polskiego społeczeństwa i czekamy na jego procedowanie. Uważamy, że jest to nasz obowiązek. Jesteśmy naprawdę winni to polskiemu społeczeństwu, żeby wreszcie wypełnić coś, co legło u podstaw tak naprawdę powrotu do demokratycznego państwa i u podstaw powstania Solidarności. To jest pewna obietnica, to jest zobowiązanie, które myśmy jako związek, jako obywatele, innym obywatelom w Polsce złożyli i chcemy to zrealizować.
Kończąc ten wątek, jakie jeszcze negocjacje, jakie rozmowy, o co będzie walczyć Solidarność? Niezależnie od tego, czy premierem będzie Mateusz Morawiecki, czy Donald Tusk. Jakie w tej chwili są
Na pewno poprawę warunków zatrudnienia wszystkich pracujących, tu ze szczególnym uwzględnieniem tych grup, które w ostatnich latach rzeczywiście miały się najgorzej. Mówię tu o sferze, szeroko rozumianej sferze finansowanej z finansów publicznych. Mówię tu o szeroko rozumianej edukacji, bo też o oświacie, ale też i o szkolnictwie wyższym, gdzie obserwowaliśmy, a szczególnie niestety w ostatnich dwóch latach, kiedy rozhulała nam się inflacja i kiedy ta wartość realna, nabywcza naszych portfeli topniała. I te grupy właśnie najwięcej tracące będą przedmiotem też naszej szczególnej troski, ale to nie jest tak, że my się skupiamy na jakichś grupach bardzo konkretnych zawodowych. Przedmiotem naszego zainteresowania są warunki zatrudnienia, są warunki wynagradzania, ale pamiętamy zawsze o tym, że na pierwszym miejscu jest człowiek i to jego potrzeby są dla nas najistotniejsze, niezależnie od tego, czy jest to nauczycielka, pielęgniarka, lekarz, czy pracownik produkcji i przemysłu. I ten zakres zadań jest naprawdę olbrzymi. Chcielibyśmy oczywiście, aby udawało nam się większość problemów rozwiązywać w dialogu społecznym. Naszym marzeniem jest dialog bilateralny, czyli prowadzenie rozmów i negocjacji z przedstawicielami i organizacjami pracodawców. tak jak model skandynawski, aby rząd był tylko notariuszem pewnych naszych ustaleń, które dokonamy. No ale do tego dążymy. Niestety tutaj akurat legislacja w Polsce i pewna praktyka nie jest najlepsza, jeśli chodzi o te rozwiązania. Mówię o układach zbiorowych pracy, gdzie tam się normuje w normalnym, cywilizowanym kraju większość kwestii związanych z zatrudnieniem pracowników i z jego funkcjonowaniem w środowisku pracy. Ale do tego będziemy dążyli.
I to może tego doczekamy, panie przewodniczący.
Warto jeszcze powiedzieć, że jesteśmy w przededniu uroczystości, i to ważnych. Ja myślę, ważnych dla nas wszystkich, Polek i Polaków, uroczystości prowadzenia i rocznicy wprowadzenia stanu wojennego i uroczystości szczególnie dla nas istotnych na Wybrzeżu, rocznicy zbrodni grudniowej w roku 70. I to mówię o tym z pełną premedytacją i świadomie w kontekście tych różnych bardzo głupich, bo to niestety, przepraszam za mocne słowo, bardzo głupich zapowiedzi przywracaniu przywilei dla morderców z SB i z Milicji Obywatelskiej. Dosyć, aż nadto mamy dowodów na to, a przede wszystkim grobów na cmentarzach, żeby twierdzić, że nie wolno tego robić. Jakakolwiek elementarna sprawiedliwość społeczna wymaga, abyśmy tego nie robili. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, bardzo proszę, jest instancja sądowa, może się zwracać do sądu, natomiast zwracam się do polityków, parlamentarzystów, aby nie dopuścili do tego, aby powróciły przywileje zbrodniarzom, mordercom, tym, którzy dręczyli polskie społeczeństwo przez wystarczająco dużo lat. Im nie odebrano emerytur, im odebrano tylko i wyłącznie nienależne im żadnego tytułu przywileje. I niech się cieszą, że tylko tyle.
Ta sprawa jest podnoszona rzeczywiście przez opozycję. Ja pamiętam wypowiedź, no w tej chwili większość parlamentarną, wypowiedź Donalda Tuska, wszystkie krzywdy zostaną naprawione.
12 postulat strajku sierpniowego z roku 80. Znieść przywileje MO, SB i aparatu partyjnego. I mówimy o przywilejach. Nikt z funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej uwikłany w SB nie utracił emerytury, utracił nienależne mu przywileje. A jeżeli chcemy porównywać, to mamy wystarczająco dużo ofiar śmiertelnych, wystarczająco dużo skrzywionych życiorysów przez działania funkcjonariuszy SB i milicji, żeby twierdzić, że to była elementarna, taka podstawowa, zasadnicza sprawiedliwość. I w tej chwili ktoś, usiłując ją odwrócić, chce znowuż skrzywdzić istotną, niezwykle ważną część naszego społeczeństwa.
Panie przewodniczący, skoro mówimy o Służbie Bezpieczeństwa, o współpracownikach, o pracownikach tej instytucji, Prokuratura Okręgowa w Warszawie postawiła zarzut wobec Lecha Wałęsy dotyczący fałszywych zeznań w sprawie złożenia podpisów na ponad 50 dokumentach, głównie na pokwitowaniach odbioru pieniędzy, ale także na zobowiązanie do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa. Nie dziwi chyba pana to postawienie zarzutów przez prokuraturę.
No będziemy obserwowali oczywiście, jak będzie ta sprawa dalej procedowana. Muszę powiedzieć, że bardzo zasmuciła mnie ta w ogóle sytuacja związana z naszym pierwszym przewodniczącym Lechem Wałęsą. Jak się okazało, że można było założyć, że ci prominentni działacze PZPR-owscy, a właśnie aparatu przemocy, tacy jak Kiszczak, czy Jaruzelski, czy jemu podobni, będą gromadzili dokumenty, mając wówczas w ręku, czy tak może im się wydawało, że będą mieli w ręku, co po niektóre osoby. I szkoda, że akurat tak się wydarzyło w stosunku do Lecha Wałęsy, ale się wydarzyło. I będziemy oczekiwali oczywiście na wyjaśnienie tej sprawy do końca. W tym momencie wiemy, że przecież w momencie, kiedy prokuratura kieruje sprawę do sądu, sprawa nabiera biegu formalnego. Do tej pory to były zdania różne, bo dokumenty mówiły jedno, pan Lech Wałęsa twierdził co innego i jemu, tak powiem, bliscy. A w tej chwili będzie instytucja, która będzie oceniała wiarygodność tych dokumentów, które ta wiarygodność jest poparta przecież, tego co wiemy, kilkoma czy kilkunastoma nawet ekspertyzami. I zobaczymy, jak się... Na pewno nie jest to sytuacja, z której powinniśmy się cieszyć, ale jest. Jako dorośli ludzie musimy się z nią zmierzyć.
Czy w końcu zostanie czarno na białym przedstawione
osobiście
i
uważam,
wyjaśniona
i tak
sytuacja
jak wielu innych że gdyby Lech Wałęsa zdobył się na szczerość na początku lat 90., być może dzisiaj nie rozmawialibyśmy o sprawie Lecha Wałęsy. No ale tak się nie stało. W związku z powyższym będziemy musieli też i przez to przejść. Mówię o tym ze smutkiem, bo jestem w pełni świadomy tego, że tego typu sytuacje kładą się cieniem nie tylko na Lechu Wałęsie, ale też i na Solidarności. O tym, że Solidarność była inwigilowana od samego początku, że we władzach najwyższych naszego związku już wówczas w 1981 roku byli tajni współpracownicy, to wiemy. Natomiast no, nie mieliśmy świadomości, jak dalece sięgały łapy właśnie ówczesnych służb, aparatu partyjnego i aparatu przemocy. Ja też i wiemy jedno, że to działanie przecież nie służyło ani państwu PRL-owskiemu, ani polskiemu społeczeństwu, tylko to było działanie na rzecz Moskwy i tak na dobrą sprawę obcego państwa. No ale tak jak powiedziałem, będzie sprawa w sądzie. Będzie to oceniał sąd. Ja tylko chciałbym przypomnieć przy okazji właśnie tych zbliżających się rocznic. Stan wojenny to jest udokumentowanych ponad setka zabitych. Przy ponad 90 przypadkach jest udokumentowany udział milicji i służby bezpieczeństwa. U nas w Gdańsku to jest Antoni Browarczyk, Jan Samsonowicz, Wacław Kamiński, Piotr Sadowski. Przypominam te nazwiska, bo nigdy dosyć mówienia o tym, jak życie pokazuje.
Na naszej antenie będziemy mówili o tych rocznicach. Panie przewodniczący, proszę się nie martwić. Dziękuję bardzo. Dziękuję za pięknie. Dzisiejsze spotkanie.
Dziękuję pięknie.
Gość dnia Radia Gdańsk.